Mamy, taty i dziecka. Setki okazji na prezent dla każdego. Na przykład hulajnoga Motus Scooty 10 piątej generacji o mocy szczytowej 700 W i kierunkowskazami. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1898. Teraz za 1699 zł. W sklepach i na euro.com.pl.
Reklama.
Radio Poznań. Tam, gdzie ty.
Punktualnie 12:15.
W środku dnia.
Dzień dobry Państwu z Wapna. Siedzimy na skwerze z naszym namiotem, z naszym plenerowym studio i naprzeciwko mnie za krzakami remiza strażacka OSP Wapno z górującą wieżyczką. Po nieco lewej stronie urząd gminy też za krzakami, bo ten skwer jest po prostu obrośnięty zielenią. A za płaskim budynkiem urzędu gminy stoją pokopalniane budynki. Budynki po kopalni soli kamiennej, z którą wiąże się chyba największa trauma mieszkańców Wapna. To kopalnia soli imienia Tadeusza Kościuszki w Wapnie, która istniała tutaj w latach 1911-1977. Była to kopalnia głębinowa i tutaj w latach takich najlepszych, w latach świetności, produkowano prawie połowę soli kamiennej, wydobywano prawie połowę soli kamiennej wydobywanej w ogóle w Polsce. To był przełom lat 60. i 70. XX wieku. Tę sól stąd eksportowano do wielu krajów Europy, a nawet świata, bo szła ona na przykład do Nigerii, do Wielkiej Brytanii, do Gwinei, do Finlandii, Szwecji i tak dalej. Można by tych krajów wymieniać dużo. I oto nagle w sierpniu, a właściwie nie nagle, bo sygnały o tym, że tutaj się może coś stać, dochodziły już od początku lat 70., a właściwie niektórzy to już wiedzieli o tym dużo wcześniej, bo tak naprawdę już w czasie II wojny światowej Niemcy zakazali wydobywania tutaj soli z tak zwanego poziomu trzeciego na głębokości ponad 200 metrów, bo właśnie wiedzieli, że ten poziom może ulec zalaniu. I to się stało w 1977 roku. Wody podskórne zalały kopalnię, doszło do zapadliska i w sumie tutaj wskutek ciągu wydarzeń trzeba było ewakuować 1400 mieszkańców. Zawaleniu, zniszczeniu uległo 40 domów, w tym bloki. Niektórzy, właściwie połowa mieszkańców, na stałe opuściła tę miejscowość. Lokale dla ewakuowanych wtedy zlokalizowano w wielu miastach, w Wągrowcu, Złotowie, Poznaniu nawet, Szubinie, Czarnkowie, Wronkach, Pile, Czciance. Ale żeby tego dramatu jeszcze tutaj było więcej, to trzeba powiedzieć, że media o tej tragedii milczały. Od razu znaczy, że nikt nie zginął wtedy. Natomiast ten cios, który został zadany przez wody podskórne tej miejscowości, przemilczały media. Nie informowały o tym, jak poważna jest sytuacja tutaj. Jedynym medium, które o tym mówiło, było Radio Wolna Europa. A kierownictwo kopalni ignorowało wiele faktów, między innymi to, że, powtórzę to jeszcze raz, w czasie okupacji władze niemieckie zabroniły eksploatacji trzeciego poziomu z obawy przed zalaniem. I w tej miejscowości jesteśmy. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ kiedy pytaliśmy panią wójt gminy o przyczyny dość niskiej frekwencji, nie w sumie jakiejś katastroficznie nomen omen niskiej, na poziomie 55% w pierwszej turze tych wyborów, to była najsłabsza frekwencja w Wielkopolsce. Pani wójt przywołała właśnie tę tragedię z 1977 roku i mówiła, że mieszkańcy wtedy właśnie i do dziś czują się odrzuceni przez władze, przez polityków. No i tak jak tutaj też możemy powiedzieć, także media, to już teraz ja dodaję od siebie. Dzisiaj rozmawiamy w naszej audycji o tym, jak głosuje prowincja, jak głosują mieszkańcy małych miejscowości. I na początek, do Wapna za chwilę wrócimy, natomiast na początek posłuchajmy, jak Łukasz Kostecki z Radia Centrum w Kaliszu komentuje rozdziew w wynikach głosowania w samym Kaliszu, gdzie w pierwszej turze zdecydowanie wygrał Rafał Trzaskowski, a wynikiem 42% wobec 24% Karola Nawrockiego, ale już w powiecie kaliskim te proporcje się odwróciły. Dlaczego na kaliskiej prowincji pierwszą turę wygrał Nawrocki, a w mieście Trzaskowski? Tak tłumaczy to Łukasz Kostecki z Radia Centrum w Kaliszu.
No, można by było zobaczyć pewien trend odwracania się też od PSL-u w tych właśnie małych miejscowościach, na wsiach. Tam zyskuje PiS. Myślę, że też rację ma w swoich wypowiedziach Adrian Zandberg, że gdzieś tam kwestie tego, co zrobiło PiS w trakcie swoich 8 lat rządzenia, kwestii socjalnych, czy też 800+, które bardzo mocno wpłynęło na budżety mieszkańców małych miejscowości, bo przy na przykład trójce dzieci to jest zastrzyk już o 2400 zł, jest to naprawdę poważny zastrzyk, no to może przemawiać. No, w większości ludzi myślą o tym, co jest tu i teraz i jak mogę sobie poradzić, a nie to, co będzie ewentualną przeszkodą ekonomiczną per se ogólnie, czy w kwestiach za 10, 15, 20 lat.
Podobna rzecz, podobne odwrócenie proporcji mieliśmy w Koninie i na obrzeżach Konina, czyli w gminach powiatu konińskiego. Tam też w mieście Konin zdecydowanie wygrał Rafał Trzaskowski, ale już na tym obwarzanku, tak go nazwijmy, triumfowali Karol Nawrocki i Sławomir Mencen. I tu z kolei komentarz Bartosza Skoniecznego z portalu LM działającego w Koninie.
To, co jest ciekawe, co się zadziało w porównaniu do wyborów przed 2 laty, czyli wyborami parlamentarnymi, to jest to, że w powiecie konińskim, w gminach, które w dużej mierze są gminami wiejskimi albo miejsko-wiejskimi, niezwykle zyskała Konfederacja, bo jeśli chodzi o 14 gmin powiatu końskiego, to w 7 Sławomir miał drugi wynik za Karolem Nawrockim. PiS niezwykle stracił w tych gminach. Do przykładu choćby gmina Wierzbinę, gdzie kandydaci PiS-u zawsze niezwykle wysokie wyniki notowali. Andrzej Duda 5 lat temu w pierwszej turze to było ponad 76% poparcia mieszkańców. W tym roku Karol Nawrocki zaledwie 52%, ale drugi był Sławomir Mencen z wynikiem 20%. No i teraz oczywiście część wyborców PiS zawiedziona postawą PiS-u względem Zielonego Ładu, względem wpuszczania zboża z Ukrainy, czyli tych wyborców konserwatywnych, ale związanych z rolnictwem, wydaje mi się, że mogła przerzucić swoje głosy. To oczywiście moja spekulacja, bo te przepływy nie są nigdzie badane, tak, na takim poziomie. Mogła przerzucić swoje głosy na właśnie Sławomira Mencena, który no mocno sprzeciwiał się Zielonemu Ładowi, a też podkreśla swoje konserwatywne wartości. Z drugiej strony u nas w regionie dość silny jest też PSL. Wiemy, że PSL w tych wyborach nie miał swojego kandydata, popierał Szymona Hołownię, ale no Szymon Hołownia to nie jest człowiek, którym wyborcy konserwatywni z mniejszych miejscowości, myślę, mogą się identyfikować. To też potwierdzają wyniki. Szymon Hołownia stracił co 3 z 4 wyborców trzeciej drogi sprzed 2 lat, tak? 25% wyborców trzeciej drogi sprzed 2 lat zagłosowało tylko na Szymona Hołownię, reszta na niego nie głosowała. Część zapewne została w domach, ale część myślę, że mogła też odejść do Sławomira Mencena. Właśnie to byli ci wyborcy PSL-u, tak, którzy nie mieli swojego kandydata, o konserwatywnych wartościach, rolnicy, którzy mieli dość rządów PiS-u, bo Zielony Ład właśnie, bo wpuszczanie zboża z Ukrainy. No i pojawił się Sławomir Mencen, który mógł przyciągnąć ich swoimi postulatami. No i teraz ciekawy znak zapytania, co ci wyborcy zrobią w drugiej turze, tak? Ja byłem na protestach rolników, tak? Oni są często mocno wkurzeni na PiS cały czas. Za to też co robił z PSL-em, bo wiemy, że PiS mocno PSL zwalczał. No i pytanie, czy tutaj Rafał Trzaskowski będzie w stanie ich przyciągnąć, zmobilizować. Myślę, że nie przez przypadek w Koninie 2 dni temu minister Krzysztof Paszyk z PSL-u, który właśnie motywował wyborców PSL-u, żeby głosować na Rafała Trzaskowskiego.
Tyle dziennikarz portalu LM w Koninie, Bartosz Skonieczny. Za chwilkę wysłuchamy, mam nadzieję, komentarza politologa profesora UAM Szymona Osowskiego, z którym próbujemy się połączyć, a tymczasem tutaj w Wapnie jest z nami już pani wicewójt Marika Kosmowska. Dzień dobry, pani wójt.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pani wójt, najpierw wyjdę od pytania, czy wy tutaj w Wapnie naprawdę żyjecie tą katastrofą 77 roku jeszcze. Czy ona jakoś w świadomości mieszkańców wciąż jest żywa?
Proszę Państwa, ja nie jestem tutaj rodowitą mieszkanką Wapna, także ciężko mi się odnieść do tego pytania, ale myślę, że mieszkańcy, którzy tutaj żyją całe życie, jednak mają gdzieś w swoich genach zakodowaną tą katastrofę i część ich życia po prostu jest związana z tym wydarzeniem.
Czy Pani jako sekretarz miasta, jako sekretarz gminy, wicewójt, czy Pani w takich codziennych rozmowach zdarza się, że to wypływa, czy w jakichś nawet rodzinnych pogawędkach ta sprawa żyje?
Oczywiście wśród starszych osób ta, powiedzmy, nasza historia się przewija gdzieś w rodzinnych spotkaniach, czy też w osobach, które przychodzą załatwiać różne sprawy do urzędu. Starsze osoby często wracają wspomnieniami do tamtych wydarzeń.
I może jeszcze takie pytanie, czy wśród tych, którzy mieszkają tutaj cały czas, wielu jest takich, którzy mają krewnych, bliskich, którzy tę miejscowość wtedy opuścili i zamieszkali gdzieś indziej?
Tak, jest oczywiście. Są takie osoby, często też... Ja też mam zastępstwo w Urzędzie Stanu Cywilnego, także zdarzają się osoby, które przyjeżdżają właśnie tam załatwiać swoje sprawy. Właśnie to są osoby gdzieś, powiedzmy, z Piły, z różnych większych ośrodków miejskich, które właśnie w latach 70. były stąd ewakuowane.
Aha, a proszę powiedzieć, bo tu widzimy za nami pokopalniane budynki, tak?
Tak, oczywiście.
Tam na horyzoncie, one nieodległym przecież cały czas stoją. Proszę powiedzieć, co tam się w tej chwili dzieje, co w nich jest?
Aktualnie w tych budynkach w sumie nie dzieje się nic. Część budynków jest starostwa powiatowego, a część budynków jest opuszczone, ponieważ tam funkcjonowało kiedyś przedsiębiorstwo usługowo-handlowe. Aktualnie jest w stanie likwidacji, także na tą chwilę są to pustostany.
Nie mieli Państwo jakiegoś takiego pomysłu, żeby pójść w kierunku jakiejś turystyki takiej postindustrialnej, postprzemysłowej? Jest wielu miłośników takich starych obiektów, walących się wręcz, które odpowiednio zabezpieczone być może przyciągałyby tutaj turystów.
Myślę, że największym problemem jest tutaj to, że żaden budynek w tej sferze kopalnianej nie jest własnością gminy Wapno i myślę, że tutaj jest po prostu największy problem.
Aha. Panie wójt, 55% wyborców w pierwszym turze poszło do urn w gminie Wapno. To tak... Obiektywnie patrząc, to nie jest jakaś katastrofa, ale najmniej w Wielkopolsce. Jak to tłumaczycie? Dlaczego tak się stało?
Myślę, że jednym wytłumaczeniem może być to, iż na przykład, gdy są wybory do Sejmu i do Senatu, większa jest tutaj jakby mobilizacja tych kandydatów i ta kampania wyborcza, powiedzmy, jest może w większym zasięgu. Jeśli chodzi o kampanię wyborczą prezydencką, ilość plakatów na terenie naszej gminy można by zliczyć na palcach od rąk. Także myślę, że tutaj gdzieś może być jakiś punkt zaczepienia. Również to, że jeśli mamy wybory do Sejmu, do Senatu, ci kandydaci przyjeżdżają, jednak ci posłowie często u nas w gminie się pojawiają z różnymi sprawami. Kandydaci na prezydenta u nas się nie pojawili, pewnie się nie pojawią, chociaż zapraszamy. Myślę, że tutaj też tkwi po prostu problem.
Czyli ten bezpośredni kontakt, Pani zdaniem, mógłby tutaj pokazywać, że ci, którzy kandydują, interesują się Waszą miejscowością, Waszymi wyborcami. To jest ważne, tak?
Tak, myślę, że tak.
A proszę powiedzieć, ja spojrzałem, wybory parlamentarne 2023, w skali kraju frekwencja 74,3%, w Wielkopolsce 76,1%, powiat wągrowiecki 72,7, ale już gmina Wapno poniżej 70, 67,7, czyli też najsłabiej w tych takich średnich ilościach.
Tak, oczywiście słabiej, ale patrząc tutaj, jeśli chodzi o wybory Sejm, Senat 67, prezydent 55, także jest spora różnica, 12 punktów procentowych, także...
Dobrze, to jeszcze pochylmy się nad wyborami samorządowymi 2024. Tu z kolei będę mówił o pierwszej turze wyboru wójtów, burmistrzów, no i oczywiście radnych do trzech szczebli samorządu. W skali Polski frekwencja niewysoka, 51,99, Wielkopolska 52,27, powiat wągrowiecki jeszcze wyżej, średnia 54,4, a Wapno 42,66, znowu ponad 12% mniej niż nawet w skali tutaj powiatu.
Tak, mieliśmy frekwencję bardzo niską, 42,66%. Myślę, że to było spowodowane tym, iż w wyborach w 2024 roku na wójta gminy Wapno był tylko jeden kandydat. Także karta wyglądała tak, że było można zaznaczyć albo tak, albo nie. I po prostu część osób nie poszło z racji tego, że ten kandydat tak by przeszedł, nie? Jeśli chodzi o wybory do Rady Gminy, mieliśmy wybierany, większość radnych weszła jakby z automatu, ponieważ nie mieli kontrkandydatów. Wybory były tylko w kilku okręgach do Rady Gminy Wapno.
Mhm. Czyli właściwie mało kandydatów pani zdaniem powodowało, że też było mało wyborców.
Tak, myślę, że tak.
No dobrze. Jak się zapowiada u was druga tura wyborów prezydenckich? To będzie już pojutrze, czyli w niedzielę 1 czerwca. Czy robicie coś, żeby mieszkańców do wyborów poszło więcej?
Tak, wybory odbędą się w niedzielę, już 1 czerwca. Zapraszamy bardzo serdecznie mieszkańców i oczywiście wszystkich do udziału w tych wyborach. My jako gmina organizujemy bezpłatny transport. Jest to zadanie, które jest narzucone dla nas kodeksem wyborczym. Autobusy będą kierować 2 razy dziennie. Rozkłady jazdy są dostępne na naszym biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Wapno. Także serdecznie zachęcamy wszystkich do udziału w tych wyborach.
Z tego, co mówiła pani wójt na naszej antenie, to z tych autobusów w pierwszej turze nikt nie skorzystał.
Nikt nie skorzystał, ale serdecznie zapraszamy do korzystania.
Mhm. Pani wójt, jeszcze jedno pytanie, bo dzisiaj pogoda nie sprzyja. Gdyby taka pogoda się powtórzyła w niedzielę, to co pani myśli?
No to myślę, że ta frekwencja nie będzie zbyt duża. Liczymy, że jednak ta pogoda bardziej dopisze. Tego, co wiem, ma być ładniejsza, ma być słoneczko, także liczymy, że frekwencja będzie wyższa.
Proszę państwa, ja przed pierwszą turą wyborów gdzieś znalazłem takie może pytanie, retoryczne pytanie, czy jeżeli idziemy gdzieś, chcemy sobie kupić ciuchy, chcemy kupić sobie nowy mebel, nowy samochód, to czy my wysyłamy kogoś, żeby nam to kupił i wybrał za nas? Tak, mógłbym zapytać. Dobre pytanie, prawda, pani wójt?
Tak, oczywiście.
Podobnie, proszę państwa, jest z prezydentem. Teraz mamy do wyboru 2 osoby. W pierwszej turze było do wyboru osób 13. Chcę jeszcze na koniec już naszej rozmowy panią wójt poprosić, żeby zachęciła pani mieszkańców i w ogóle Wielkopolan, którzy nas słuchają, do uczestnictwa w wyborach. Dlaczego warto to zrobić?
To głosować, ponieważ każdy głos jest ważny, uważam. Dużo potem słyszy się narzekania i w ogóle, że coś jest nie tak, także warto iść, oddać swój głos na swojego kandydata, tak jak każdy uważa. Uważam, że każdy głos jest ważny. W naszej gminie są 3 obwodowe komisje wyborcze, lokale będą czynne od godziny 7 do 21, także serdecznie zapraszamy.
Sekretarz gminy i wicewójt gminy Wapno Marika Kosmowska zachęca i mówi, opowiedziała nam, jak to tutaj w Wapnie toczy się życie polityczne. Dziękuję pani wójt.
Dziękuję bardzo.
Zapraszamy państwa do dalszego słuchania audycji W Środku Dnia. I w tej chwili mamy już połączenie z naszym ekspertem, politologiem, profesorem Szymonem Ossowskim, który wiem, że jest w drodze. Mam nadzieję, że naszego połączenia nic nie zepsuje. Dzień dobry panie profesorze.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie profesorze, czy w ogóle można mówić, że małe miejscowości, gminy wiejskie, wsie nie będące siedzibami gmin są jakąś specyficzną przestrzenią wyborczą? Czy tak można to w ogóle na to patrzeć?
Znaczy na pewno jak się patrzy, jak ludzie głosują, no to jednym z kryteriów jest miejsce zamieszkania, czyli wieś, małe miasto, średnie, duże. I tak też podaje się wyniki. No, proszę zwrócić uwagę, że mieszkańcy wsi mają swoje problemy, tak? Związane chociażby, nie wiem, z rolnictwem. I na przykład kandydat, który dużo mówi o polskim, o Zielonym Ładzie, tak, czy o kwestiach ekologii, czy o kwestiach innych, no, może być istotniejszy albo dla tych mieszkańców niż na przykład dla mieszkańców dużego miasta. Także oczywiście trudno generalizować, bo pewnie każdy rejon Polski ma swoje problemy, ale rzeczywiście tak, no na wsi mieszka też dużo rolników. Oczywiście teraz w rolnictwie pracuje mniej osób niż jeszcze 20 na przykład lat temu. Natomiast też znowu zwraca się uwagę na to, który kandydat wygrał wśród rolników, pracowników umysłowych, studentów, także na pewno ludzie mieszkający na wsi mają swoje problemy i też kandydaci, którzy startowali w wyborach prezydenckich, właśnie w każdych wyborach, no, próbują jakąś ofertę dla wsi zaprezentować.
Czyli dla politologa nie jest zaskoczeniem czy zdziwieniem na przykład to, że w Kaliszu wygrywa zdecydowanie Trzaskowski, a kilka kilometrów od Kalisza w gminie Podkaliskiej zdecydowanie na przykład Nawrocki.
Nie, dzisiejszy, że w ogóle taki największy podział chyba dzisiaj jest nie tylko ten wschód-zachód, oczywiście go widać, tak, jak patrzymy, jak ludzie głosują, ale istotniejszy chyba i taki w ogóle na całym świecie jest podział mieszkańcy dużych miast i powiedzmy tych obwarzanków, a mieszkańcy terenów wiejskich. Miasta są bardziej liberalne, tak? Ludzie mieszkający w miastach mają troszkę inne potrzeby, a ludzie mieszkający na wsi są często bardziej konserwatywni. Pewnie też cały czas mimo wszystko jeszcze można mówić o roli kościoła, tak? Znaczenia proboszcza w małej gminie, a znaczenia kilku czy kilkunastu proboszczów w dużym mieście. Także na pewno mieszkańcy miast i mieszkańcy wsi mają trochę swoje, mają inne problemy i to też przekłada się oczywiście na wybory, tak? Ja bym, to oczywiście jest pewne uogólnienie, uproszczenie, a generalnie miasta są bardziej liberalne, no i teraz widzimy, tak, że w miastach wygrywa Rafał Trzaskowski, natomiast wieś jest bardziej konserwatywna i tam, no, wygrywa Karol Nawrocki, tak samo jak PiS i Platforma, tak samo to można pokazać, że na przykład Lewica ma dużo mniejsze poparcie w, na wsi, bo te kwestie światopoglądowe prezentowane chociażby przez Partię Razem nie odgrywają takiego znaczenia. Także oczywiście ten elektorat różni się. Myślę, że właśnie więcej nawet światopoglądowo niż biorąc pod uwagę kwestie materialne, ponieważ na terenach wiejskich też jest dużo przecież majętnych przedsiębiorców.
Aha. A co w takim razie powiemy o Poznaniu i powiecie poznańskim, bo tu akurat te wyniki w pierwszej turze były zbliżone, czyli zdecydowane zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego zarówno w Poznaniu, jak i właśnie w gminach powiatu poznańskiego. Tu jakby ta aglomeracja, powiedzmy, mówi jednym głosem. Czy to jest zrozumiałe dla pana?
Tak, i to się od dawna tak jest. No tak samo jak spojrzymy na, powiedzmy, Zakopane, Nowy Targ, gdzie wygrywa PiS i jego kandydaci. Rzeczywiście, jak już mówię, no, Poznań jest przykładem liberalnego miasta, dużo studentów, dużo ludzi pracujących w administracji, wykształconych, podróżających. To wygrywają partie o profilu liberalnym i tak było od zawsze. A na tych terenach wiejskich, jak już powiedziałem, wygrywają partie, które, no, mają ten bardziej taki narodowy charakter. No, te kwestie właśnie chociażby odwoływanie się do narodu, tak, dla kosmopolitycznych mieszkańców dużych miast nie mają takiego znaczenia. Plus mimo wszystko też oczywiście ta kwestia relatywnej majętności dotyczących wszystkich mieszkańców Poznania, czy właśnie powiatu, którzy bardziej cenią na przykład kwestie związane z przedsiębiorczością niż opieką społeczną, socjalem i na przykład inaczej podchodzą do 500+. Także oczywiście tych powodów jest więcej. Natomiast nie dziwi mnie to i to jest, jak już powiedziałem, we wszystkich miastach przecież dużych wygrywają liberalni prezydenci miast, na przykład będący popierani przez Platformę, czy będący członkiem Platformy, a na wsiach akurat ta partia ma niewielkie szanse i tych wyborów nie wygrywa. Także nie jest to dla mnie zaskoczenie. Jak mówię, Warszawa, Kraków, proszę zwrócić uwagę, nawet na wschodniej części kraju, gdzie oczywiście od zawsze wyglądają partie bardziej konserwatywne, prawicowe, w dużych miastach jak Lublin, ich kandydaci nie wygrają.
Mm-hmm. Pan profesor jest w drodze gdzieś na autostradzie. My jesteśmy w Wapnie na północy od Poznania i chcę pana zapytać, bo tutaj trochę o tym Wapnie opowiadamy. Czy w pana ocenie, w pana interpretacji jest możliwe, że katastrofa kopalniana z lat 70., która można powiedzieć, że wyludniła tutaj tę miejscowość, jeszcze dzisiaj może oddziaływać na aktywność obywatelską, na aktywność polityczną mieszkańców tej miejscowości?
Nie znam specyfiki miejscowości, natomiast no, każda ma swoją historię i każda ma swoje problemy. I rzeczywiście jestem w stanie jakoś tam to zaakceptować, że chociażby wśród ludzi starszych pewne kwestie, rzeczy, które miały miejsce kiedyś, mogą wpływać na przykład właśnie na na mniejszą aktywność. Zakładam, że w niektórych pokopalnianych terenach, tak, czy w miejscowościach, które, no nie wiem, ze względu na zamknięcie jakiegoś zakładu, czy jakąś tam inną sytuację, no mocno odczuły zmianę, na przykład dotyczącą pogorszenia ich warunków życia, no to oczywiście, że to może w jakiś sposób przełożyć się na większą bierność, tak, uznanie, że to państwo nigdy nie pomagało, to państwo jest winne naszej gorszej sytuacji, w związku z tym nie będziemy głosować, tak? Tak ogólnie jak najbardziej tak, mówię, szczegółów tej miejscowości nie znam.
Tak, opowiadamy dzisiaj o tym właśnie, że wskutek zalania wodami podskórnymi kopalni soli zapadlisko wielkie spowodowało, że zniszczyło się tutaj, rozpadło 40 domów, w tym bloki. Mieszkańcy musieli stąd emigrować. Politycy nie udzielili wtedy, państwo nie udzieliło pomocy, ale też milczały media o tym wtedy, w latach 70. XX wieku. O tym mówimy, a tymi zaszłościami obecna wójt gminy tłumaczyła nam na naszej antenie tę dość niską frekwencję w pierwszej turze wyborów prezydenckich tutaj właśnie w tej miejscowości. Panie profesorze, jak pan by zachęcił Wielkopolan i tych, którzy nas słyszą w ogóle w tej chwili, do udziału w drugiej turze wyborów, jako politolog, jako spec od tych spraw?
Pan powiedział, bo przysłuchiwałem się tej dyskusji, że jak idziemy do sklepu, to nie chcemy, żeby ktoś za nas wybierał. To ja powiem troszeczkę inaczej. Jak idziemy do sklepu, to wybieramy z tych produktów, które są. No i takich mamy kandydatów, jaki mamy, ale to nie znaczy, że mamy rezygnować z wyboru. Uważam, że każdy kandydat, jeden z tych dwóch, teraz jest nam bliższy lub dalszy. Mamy swoje poglądy dotyczące kwestii światopoglądowych, socjalnych, tudzież innych. No i moim zdaniem, nawet jeżeli żaden z nich nie jest, no ideałem nie jest, tak, bo to ideały nie istnieją, ale nie jest nam specjalnie bliski, to ja zakładam, że można racjonalnie sobie zrobić taki, w cudzysłowie, rachunek sumienia, wziąć jego poglądy, wystąpienia, historię, CV, no i po prostu odpowiedzieć sobie na pytanie, kogo bym wolał, żeby był prezydentem, i pójść do wyborów i oddać swój głos na to mniejsze zło, bo ja mówię, w pierwszej turze głosuje się sercem, w drugiej głosuje się pewnie rozumem głównie, bo zwróćmy uwagę, że wszystkie badania pokazują jedno. Mamy kilka miesięcy kampanii i teraz widzimy, że nie wiadomo, kto wygra. Prawdopodobnie będzie, jak to się ładnie mówi, na żyletki. Prawdopodobnie może zadecydować 100-200 tysięcy głosów. No i myślę, że gdybym nie poszedł na wybory, a mój kandydat by przegrał tak niewielką liczbą głosów, albo wygrał, no to będę miał jakieś tam poczucie, no, braku wpływu. Ja też mówię, że jak nie głosowałeś, to nie masz moralnego prawa do krytyki tego, co się dzieje. Także oczywiście, że mówi się, że jeden głos nie znaczy, chociaż rozmawiałem kiedyś z wójtem, który wygrał jednym głosem akurat w ostatniej kampanii samorządowej. Natomiast jeżeli takich głosów pojedynczych, niby nieznaczących właśnie, będą dziesiątki tysięcy, no to one tak naprawdę mogą wpłynąć na wynik wyboru. Także myślę, że trzeba, ci nawet są niezadowoleni z pewnych działań jednego czy dwóch kandydata, jednej czy drugiej partii, no nie wierzę, żeby uznali, że tych dwóch kandydatów jest identycznych, że rzeczywiście zupełnie nam jest obojętnie. Oczywiście część takich wyborców będzie, ale mam wrażenie, że jakby wrócić do takiego ideału racjonalnego wyborcy, czyli siadam, biorę sobie CV w sobotę, nie mam co robić, oglądam jego stronę internetową, oglądam jego wpisy, oglądam jego postulaty, oglądam jego historię, także przecież partia, która go popiera, jedna czy druga, jest nam bliższa lub dalsza, no i powinienem iść i zagłosować.
Tyle politolog profesor UAM Szymon Ostrowski, dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo, panie doktorze, dziękuję państwu.
Szerokiej drogi. Proszę państwa, to audycja W Środku Dnia i możemy odbierać telefony w tej chwili. Przypomnę, że do godziny 13 jeszcze audycja W Środku Dnia prosto z miejscowości Wapno. Zdaje się, że mamy telefon, widzę. Dzień dobry, kto na linii?
Dzień dobry, Piotr na linii.
Dzień dobry, panie Piotrze, słuchamy pana. Rozmawiamy dzisiaj o wyborach dokonywanych w mniejszych miejscowościach, zarówno dotyczących samego pójścia do urny, jak i ewentualnie potem na kogo głosować.
No więc trzy szybkie sprawy. Pierwsza, system polityczny, w którym istniejemy, żyjemy, pozwala nam dokonywać wyboru tylko takiego, jak mamy podsunięty pod nos. I dlatego ktokolwiek to będzie, to nadal będzie bez sensu, bo to jest tak, jakby ktoś do mnie podszedł i zapytał się: panie Piotrze, chce pan umrzeć przez otrucie gazu, czy trucizną w płynie? Ja mam sobie wybrać.
Ojej,
to jest bez sensu, naprawdę. To jest bez sensu. Mamy dwóch bardzo słabych kandydatów podstawionych i co to jest za wybór. Także kiepska sprawa. Następna sprawa. Jeden i drugi kandydat nawołuje jego sztab, że od tego zależy przyszłość Polski, że my wybierzemy tego czy jednego kandydata. To ja może przetłumaczę. Otóż jeżeli coś takiego słyszymy, to oznacza, że od tego zależy przyszłość mojej rodziny i przyjaciół w spółkach Skarbu Państwa. To chce kandydat na prezydenta powiedzieć. To jest wolne tłumaczenie. A trzecia sprawa, najprzyjemniejsza, że gmina, w której państwo jesteście, Zieja Pałucka, jest tak śliczna, to jest tak cudowne miejsce turystyczne, że ja się nie dziwię, że ludzie tam nie myślą o polityce i nie chodzą na wybory. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, to pan Piotr i kolejny pan Piotr. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. No to ja tutaj zachęcę jednak Wiarę, żeby poszła do tych wyborów i wybrała tak, jak uważa. To tak naprawdę nasz przywilej. Trudno go obowiązkiem nazwać, ale zdecydowanie można to nazwać przywilejem i powinno się z tego skorzystać. Natomiast no tutaj specjalista od polityki, który wypowiadał się przed słuchaczami, no tak naprawdę wszystko powiedział. Inne zachowania kulturowe są na wsiach, inne zachowania kulturowe są w miastach czy też aglomeracjach miast. Ja już to kiedyś wspominałem, tak? Aglomeracja poznańska łącznie z miastami typu Śrem, Szamotuły, Oborniki, Rogoźno i Pobiedziska i tak dalej, no to tutaj zawsze wygrywał ekipa taka liberalna, tak to co tutaj pan powiedział wcześniej. Natomiast wieś była zawsze bardziej konserwatywna. Inną sprawą jest to, że partie liberalne tak naprawdę za bardzo nie mają pomysłu na wieś, co można by było tym mieszkańcom zaproponować. Myślę, że tutaj w tym kierunku powinni pójść, no bo tam też są mieszkańcy, którzy też głosują. No i o nich partie liberalne czy lewicowe bardzo często niestety zapominają. A to jest tak naprawdę bardzo duży odsetek, tym bardziej, że Wielkopolska, sama Wielkopolska już jest bardzo rolniczym regionem, a tak naprawdę pomysłów nie ma żadnych. PSL kiedyś uważano za typowo rolniczą partię, dzisiaj z rolnictwem ma tak naprawdę bardzo mało wspólnego i ci mieszkańcy zaczęli szukać u populistów. A oni akurat, no może i na niekorzyść, zaczęli się tą wsią interesować i jakieś tam propozycje bardziej lub mniej wiarygodne, no pewnie w większości mniej, im zaproponowali i no, ta Wiara poszła do wyborów, zagłosowała na partię konserwatywną. Dobra, kolejni też chcą się wypowiedzieć, idźmy na wybory, zagłosujmy tak jak uważamy i później możemy narzekać. Miłego dnia.
Dziękuję. Dziękuję. Ja jeszcze zaraz oddaję głos kolejnemu słuchaczowi, który do nas zadzwonił. Natomiast jeszcze kontynuując, proszę państwa, nawiązując do tego, co powiedział pan profesor Ossowski na temat tego, że no, jak trzeba coś kupić, to wybieramy z tego, co jest. Tak sobie pomyślałem, że idę na przykład, bo potrzebuję butów, no to może nie ma tych moich wymarzonych, ale no przecież na bosaka nie będę chodził, kiedy jednak te moje obecne buty już się podniszczyły. Panie Piotrze, kolejny pan Piotr. Dzisiaj mamy tutaj sesję i maraton Piotrów. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ja, proszę pana, że od pana 20 lat uczestniczę w komisjach wyborczych na terenie gminy i miasta Oborniki. To muszę powiedzieć, że jednak preferencje są raczej polityczne, bo nasi lokalni tutaj przedstawiciele startowali do Sejmu, do Senatu i no nie mieli szans, na przykład pan Libicki, który no jest znany z mediów i zdobył na przykład tam w jednej komisji działałem 500 głosów, a nasz lokalny zdobył 200 na przykład głosów. To tak to wygląda. Zawsze mówiono nam, kiedy już tak rozumieli, że to będzie rząd samochód, rząd samochód, no to to jest zasobowy, że na przykład trzy razy zmienia ministerstwo.
Panie Piotrze, jakby pan, bo mamy słabą jakość pana połączenia. Gdyby pan coś mógł zrobić ku poprawie tego, uda się?
Ja wyjdę na taras, może tutaj zasięg.
Proszę wyjść na taras.
Zresztą mówimy, że będzie rząd samochód, bo ale tych samochód to jakoś tak nie widać. Żaden rekonstrukcja rządu i tak dalej. I jednak wydaje mi się, że preferencje tutaj dominują na preferencje partyjne. Także no, ludzie nie głosują na lokalnych, na swoich, których znają. Pozwolę na razie na partię i tak to wygląda. No i chyba długo też tak to będzie wyglądać. Ja to obserwowałem tutaj na terenie naszej gminy. A jeden głos, muszę powiedzieć, że kiedyś też chodziło o radnego, który rzeczywiście jednym głosem przeszedł. Pokonał tam panie sołty z innej miejscowości i to właśnie jeden głos decydował, że ta osoba przeszła, a tamto nie przeszła. Także każdy głos się liczy. Pozdrawiam.
Dziękuję bardzo. Postawmy kropkę. Nie było zbyt dobrze jakościowo, ale puenta była wyraźna i jasna. Każdy głos się liczy. Panie Jerzy, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. W kontekście sobie frekwencji w gminie Wapno, to mam takie odczucia, że przez lata tam w tej gminie nie wytworzył się tak zwany nawyk wyborczy. To znaczy mieszkańcy z jakiegoś powodu przestali... Ta tradycja jest kontynuowana, niestety. A ona może też wynikać z tego, że być może za mało zaangażowane są władze samorządowe i też samorządowcy na poszczególnych szczeblach samorządu po to, aby aktywizować tych mieszkańców do tego, żeby wzięli udział w głosowaniu.
Czy pana zdaniem jakieś kampanie reklamujące głosowania mają tutaj sens? Czy tu jest problem w czymś innym i o co innego chodzi? W takich
myślę, że po tylu latach od tej katastrofy, o której dzisiaj jest mowa, tak naprawdę wymagałoby to dużego zaangażowania tych wszystkich, którzy kandydują. I to chodzi o władze samorządowe, czy do Rady Gminy, czy do Rady Powiatu z tego terenu, czy do Sejmiku Województwa, czy do wyborów parlamentarnych. I myślę, że jeżeli każdy wybrany zależy na tym, aby jak to chodziło do głosowania, to powinni właśnie zwrócić uwagę też na takie gminy, bo podejrzewam, że to nie jest jedyna gmina w kraju, która ma tego typu taką właściwość.
Dziękuję panu za ten głos dotyczący bezpośrednio...
Jeżeli mógłbym jeszcze dodać jeszcze jedną kwestię, sparafrazować ten temat dotyczący tego, że ktoś może nam wybrać ubranie, jeżeli sami nie pójdziemy do sklepu, to myślę, że w tych naprawdę ubranie nam uszyje Polonia, która swoimi głosami decyduje o tym, który z kandydatów wygra.
Aha. Dziękuję panu bardzo. To pan Jerzy. Bardzo cenny głos. Dziękuję panu bardzo. I jeszcze jeden telefon odbieramy. Dzień dobry.
Dzień halo, dobry. Halo.
Dzień dobry. Jesteśmy na antenie. Słuchamy pana.
Dzień dobry. Mieszkam w powiecie poznańskim też. I tak już któraś to jest audycja też chyba o tych wyborach. I tak każdy narzeka, że nie może wybrać między jednym kandydatem a drugim. No, system amerykański jest taki, że też wybieramy między dwoma kandydatami. Podejrzewam, że w Wielkiej Brytanii jest podobnie. Nie wiem, no jest większość chyba już jest partii politycznych w różnych krajach tak spolaryzowanych, że tylko mamy wybór między A i B, więc nie wiem, czy w Polsce musi być zawsze ten kandydat C, czy Polak zawsze ma takie rozstrojenie jaźni, że się nie może zdecydować, także no zachęcam do głosowania albo na tego i no nie ma innej alternatywy, no nie ma trzeciego kandydata, no.
Widzi pan, trzymając się cały czas tego wyjścia do sklepu po coś dla siebie, wynika z tego, że chcemy w sklepie mieć pełen asortyment i zobaczyć, nie wiem, kupując wspomniane przeze mnie buty, mieć do wyboru, nie wiem, 50 par i mieć w czym przebierać.
Tak, no niby tak, chcieli. Ale jeszcze tak abstrahując właśnie, to wyjście do sklepu, no, ludzie... Ja tak powiem, no boją się, nie wiem, wyjść, nie pójdą na wybory, bo szukają pretekstu, żeby nie iść, bo jest zła pogoda albo coś. Jak mają iść do sklepu, to nie ma złej pogody, nie ma jakichś przeciwwskazań, idą.
I tu jest ta różnica.
I tutaj też zachęcam
do lokalu, a do centrum handlowego.
No nie wiem, co to jest takiego strasznego, żeby się tam wybrać, naprawdę. No nie biją tam, nie straszą, nie wiem, no.
Dzięki. Kolejny fajny głos. Dziękuję panu bardzo. I pan Michał, zdaje się. Dzień dobry.
Tak, zgadza się. Ja z drugiego końca Wielkopolski. Nie to, że chciałbym patriotycznie na temat Wapna się wypowiadać, tylko chciałem powiedzieć, że trochę współczuję mieszkańcom, tej ładnej okolicy, bo państwo robicie krzywdę im. Gdyby głosowanie gdzieś, ktoś zawsze musi być pierwszy, ktoś ostatni, najmniej, akurat tak wypadło, ale 50 parę to przecież przy innych wyborach to była piękna frekwencja.
I oczywiście, dlatego, no, ona nawet była wyższa niż innymi wyborami, że tak
natomiast,
powiem.
Natomiast to w tej chwili pokazywanie palcem, bo ci ludzie tam gdzieś tam to i tak dalej, aktywnych politycznie było ponad 50%, jest nieźle. Ktoś tam powiedział, jest tam tak ładnie, że ludzie nie myślą w ogóle o innych sprawach i nie chodzą na wybory. Także chciałem powiedzieć, że tak samo jak mowa w tej chwili o kopciuchach jakichś, bo ktoś tak nazwał, mnie to bardzo akurat boli, bo nie jestem żadnym kopciuchem, ani nie mam żadnego kopciucha w domu, a ktoś mi nakazuje wydawanie góry pieniędzy w tej chwili do końca roku. Tak samo nie należy się mieszkańcom Wapna właśnie akurat aż tyle głosów, które w taki jakiś sposób negatywnie ich oceniają za to, że oni nie chodzą na wybory. Dziękuję.
Nie, proszę pana, dziękuję bardzo. To był ostatni telefon. Dziękuję panie Michale. Nie, proszę państwa, nie po to tutaj przyjechaliśmy, żeby negatywnie mówić, żeby pokazywać palcem. Po prostu postawiliśmy pytanie, dlaczego akurat tu wydarzyła się ta najniższa w Wielkopolsce frekwencja. Nie chcemy ani piętnować, ani chwalić. Chcemy tylko zrozumieć. A myślę, że państwo, jeżeli słuchaliście nas od rana i słuchacie nadal, to widzicie, że podeszliśmy tutaj do mieszkańców z sympatią, ze zrozumieniem podejmujemy te poszczególne dialogi. Będą jeszcze dalsze rozmowy tutaj z mieszkańcami Wapna i ich przedstawicielami. Także zapraszamy do tej kameralnej, ładnej miejscowości. I w tej chwili nasza audycja w środku dnia dobiega końca, ale już za chwilę rozpocznie się tutaj audycja, którą poprowadzi Marcin Rzyski, który właśnie dojechał, właśnie widzę, stoi za moimi plecami. Także cały czas tutaj w Wapnie jesteśmy, jeszcze do 15.30 i mimo, że pogoda nie sprzyja, to jeszcze raz to powtórzę, to my robimy tutaj dzisiaj pogodę. Całkiem, mam nadzieję, dobrą. Do usłyszenia. Rafał Regulski stąd mówił, a audycję realizował i program nadal realizuje Rafał Polacki. Do usłyszenia.
Autopromocja.
Jeśli lubisz motoryzację i dużo jeździsz po wielkopolskich drogach, to jest to program dla Ciebie.
Nowości, zmiany przepisów, informacje o utrudnieniach.
To wszystko w Motomagazynku od poniedziałku do piątku w Radiu Poznań o 15.30.
Motomagazynek. Dla kierowców, rowerzystów, pasażerów i dla pieszych.
Partnerem Motomagazynku jest Autostrada Wielkopolska. Organizator bezpłatnego programu szkoleniowego Kurs Jazdy na Autostradzie.
Autopromocja. Reklama.
Myślisz, że wielkie rzeczy dzieją się tylko za granicą? A co jeśli powiem Ci, że to w Poznaniu projektujemy przyszłość motoryzacji? Witaj w dziale rozwoju technicznego Volkswagen Poznań. To tutaj tworzymy innowacje w obrębie karoserii, systemów mechatronicznych i elektronicznych oraz oprogramowania. Jak to robimy? Zapewniając stabilność, możliwość rozwoju i dobrą atmosferę. Chcesz być tego częścią? Wejdź na www.dzialrozwoju-vw-poznan.pl i dołącz do zespołu, który widzi więcej.
Enea Edison Festival już 4-5 lipca w Baranowie. Na podpoznańskiej domówce zagrają Zalewski, Nosowska Król, Kasia Kowalska, Wiktor Dyduła, Daria ze Śląska i inni. Karnety dostępne na www.eneaedisonfestival.pl. Na wydarzenie zaprasza Enea.
Jan Grabkowski, starosta poznański, zaprasza mieszkańców powiatu poznańskiego w sobotę 14 czerwca w godzinach od 10 do 14 na Białą Sobotę z powiatem poznańskim do szpitala w Puszczykowie. W programie między innymi bezpłatne porady kardiologiczne, okulistyczne, laryngologiczne, urologiczne, ortopedyczne i psychologiczne. Szczegóły na stronie powiat.poznan.pl. Rejestracja od 2 czerwca w godzinach od 10 do 14 pod numerem telefonu 61 84 10 556. Wymarzone prezenty na Dzień Dziecka w MediaMarkt. Teraz smartfon Samsung Galaxy A36 5G w kolorze czarnym. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1299 zł. A kupując klocki Lego Minecraft Siedlisko Lisów za 69 zł i 99 groszy, otrzymasz Lego Minecraft Steve Mała Panda w zestawie. MediaMarkt.
No cześć, kocie.
Hejka, co tam?
Szukam mieszkania, wiesz, gdzie zacząć?
Notu.
Gdzie?
Wszyscy polecają Notu.
Notu?
Widzę, że nie ogarniasz kuwety, więc powiem wprost. Notu to taka darmowa apka od Notusa, w której znajdziesz mieszkanie lub dom dokładnie tam, gdzie szukasz.
Notu. Nieruchomościowy przekot?
Jedyna aplikacja, w której znajdziesz aktualne oferty sprzedaży i wynajmu nieruchomości w jednym miejscu. Bądź pierwszy, bierz apkę w łapkę i znajdź wymarzone mieszkanie, zanim inni je zobaczą. Gdzie? Notu. Pobierz w App Store lub w Google Play.
Reklama.
Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
Dziś jesteśmy w Wapnie, gdzie w pierwszej turze wyborów prezydenckich odnotowano najniższą frekwencję w Wielkopolsce. Sprawdzamy, co jest tego powodem i zachęcamy do udziału w wyborach. To może być rekordowy rok dla polskiej turystyki, powiedział w Poznaniu wiceminister sportu i turystyki. Władze Białorusi potwierdzają, mamy na terytorium kraju rosyjską broń jądrową.
Wiadomości Radia Poznań.
O 13 w piątek 30 maja. Marek Polak, zapraszam. Mieszkańcy Wapna czują się pozostawieni sami sobie. Tak niską frekwencję w gminie tłumaczy wójt Agnieszka Walczak. W pierwszej turze wyborów prezydenckich głos oddało tam 55% mieszkańców. To najgorszy wynik w Wielkopolsce. Agnieszka Walczak w porannym rozpoznaniu Radia Poznań odwołała się do tragedii z 1977 roku, kiedy zawaliła się kopalnia soli i mieszkańcy Wapna musieli opuścić domy.
Wtedy to mieszkańcy, myślę, że nawet te